zakręceni wokół sztuki.
Iwona Damska, dobry wieczór. Witam też panią Natalię Sadowską. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Słyszymy się. Będzie Gambit Królowej po polsku przez najbliższy kwadrans, a może i więcej.
Zgadza się.
No tak, tajemniczo zabrzmiało, ale wyjaśnię. Pani Natalia Sadowska jest dwukrotną mistrzynią świata w warcabach stupolowych. Najbliższe mistrzostwa to jest, zdaje się, koniec kwietnia, tak? Kiedy pani będzie walczyć o tytuł z Tamarą Tanzykurzyną.
Tak, wszystko się zgadza. Pod koniec kwietnia w Warszawie będziemy rozgrywały mecz o tytuł mistrzyni świata. No i w moim przypadku będzie to walka o trzeci tytuł w karierze.
Trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że pójdzie znakomicie. I wracając do mojego pytania inicjującego naszą rozmowę o Gambit Królowej. Czy oglądała pani serial po pierwsze?
Tak, tak, oczywiście. Jak tylko wyszedł, to byłam zaciekawiona, bo jednak szachy to taka nasza siostra, można powiedzieć, więc chciałam zobaczyć, jak jest sam serial zrealizowany i faktycznie było tak, że jak oglądałam, to troszkę odnajdywałam siebie w serialu.
Ja bym powiedziała, że nawet bardzo można panią w tym serialu odnaleźć. Zaraz krok po kroku postaram się to udowodnić, ale najpierw jeszcze pytanie, czy gra w warcaby to jest sport czy sztuka? A może połączenie jednego i drugiego?
Myślę, że powiedziałabym, że połączenie jednego i drugiego, bo jednak jest to sport umysłowy, warcaby nie są sportem wyczynowym, więc wszystko, co dzieje się na planszy, najpierw tworzy się w naszych głowach i jest to sport bardzo kreatywny, który wymaga właśnie tworzenia planów w naszej głowie. Wszelkie idee i pomysły właśnie rodzą się najpierw w głowie, dopiero potem przenosimy to na planszę, więc zdecydowanie nazwałabym, że jest to dobre połączenie tego.
Czy też kreacje, które pani zakłada albo stroje do gry są nieco podobne do tych, które nosiła bohaterka serialu Gambit Królowej, właśnie fikcyjna Beth Harmony, bo ona się ubierała tak, że ja bym taki strój ubrała do najlepszej restauracji czy na jakieś wystawne przyjęcie. Czy to jest też element gry?
Tak, staram się na takich najważniejszych imprezach ubierać też dość elegancko. Wiadomo, że ten strój też musi być wygodny, bo my jednak gramy. Czasem też są momenty, gdzie muszę wykonywać bardzo szybko ruch i potrzebny jest ten refleks i tak dalej, więc też ciężko mówić o tym, żeby panowie cały czas grali w garniturach pod krawatem, bo no nie byłoby to na pewno komfortowe, ale lubię jednak, jak jest jakaś nutka elegancji i jak kobiety, zarówno i mężczyźni są jednak ładnie ubrani, bo dużo lepiej to wygląda.
Zdecydowanie potwierdzam. Znalazłam parę zdjęć z pani udziałem właśnie wtedy, kiedy pani rozgrywała mecze. Czasami jest to koszula w kratkę, ale bywa i to nierzadko, że jest pani ubrana po prostu elegancko, porządnie uczesana. Nie dopatrzyłam, czy paznokcie pomalowane, ale generalnie wizerunek raczej właśnie skłaniający do myślenia, że jest to osoba, która idzie na przyjęcie.
Tak, tak. No jakby myślę, że to też mi troszkę pomaga. Mam taki komfort psychiczny, że jednak i dobrze wyglądam, i dobrze się czuję, i może to mi pomoże też w graniu partii.
Czy to jest element takiej gry strategicznej? To działa na przeciwniczkę?
Jeżeli gram z kobietami, nie wiem jak to wygląda, ale jeżeli gram już z mężczyznami, to myślę, że na pewno strój i wygląd może pomóc.
No właśnie, gra pani również z mężczyznami i to z powodzeniem, bo zwyciężyła pani w mistrzostwach kraju Open. To znaczy, że to były mistrzostwa, w których obydwie płcie brały udział, tak?
Tak, wszystko się zgadza. W 2018 po raz pierwszy zdobyłam swój tytuł tak zwanego mistrza Polski mężczyzn. Oczywiście ileś lat temu to nazywały się mistrzostwa Polski mężczyzn, potem już zmieniono na Open, bo kobiety jednak zaczęły coś osiągać, a mi się zdarzyło właśnie po raz pierwszy w 2018 zdobyć tytuł mistrza Polski, czyli no byłam najlepszym człowiekiem w Polsce, a w 2019 obroniłam ten tytuł.
No to chyba duża satysfakcja dla najlepszego człowieka w Polsce, grającego w warcaby stupolowe. Zastanawiam się, jak panowie reagowali na to zwycięstwo.
No, nie będę ukrywała, że widać było w ich oczach małe rozczarowanie, bo bodajże wtedy było 10 panów i 2 panie, bo finał zawsze składa się z 12 osób. Więc na pewno byli troszkę rozczarowani, że nie dali rady kobiecie, ale no zapracowałam sobie na to, powiem tak.
Ogromna satysfakcja dla nas wszystkich kobiet, że takie sukcesy pani osiąga. Wróćmy jednak do samej sztuki czy gry w warcaby. No, ona sięga XII wieku i jest wiele odmian warcabów. Włoskie, rosyjskie, czeskie, kanadyjskie, hiszpańskie, no i warcaby polskie, te stupolowe, w które pani gra, tak one się nazywają. Czy rzeczywiście można postawić znak równości między warcabami polskimi a warcabami stupolowymi i z czego wynikają te różnice w nazewnictwie?
Tak, myślę, że to też troszkę wpływa właśnie na popularność warcabów, która jest mniejsza od szachów, bo tych odmian warcabów jest po prostu mnóstwo i co kraj to obyczaj i tak każdy kraj, jak słusznie pani zauważyła, ma swoją odmianę. Faktycznie te warcaby stupolowe są nazywane też polskimi, bo są legendy, które głoszą, że zostały wynalezione w Polsce te setki lat temu, ale również warcabami międzynarodowymi i tak naprawdę te warcaby stupolowe są najbardziej popularne na świecie, najbardziej prestiżowe, najwięcej jest turniejów grywanych. No teraz wiadomo, sytuacja się zmieniła przez COVID, ale stupolowe można uznać, że tak powiem, za najważniejsze.
Te warcaby, które mamy w domach, zazwyczaj to są mniejsze warcaby, tak? One są 8 na 8, tak?
Tak, zgadza się. 64-polowe i w sumie od tych też zaczynałam. To tak zwana odmiana brazylijska, taka, którą gramy w Polsce. I faktycznie no, wszystkie dzieci, myślę, że każdy ma w domach te warcaby 8 na 8, ale jeżeli potem już... One oczywiście też są trudne, wymagające i grałam bardzo długo również w te warcaby, ale potem jednak przeniosłam się na te stupolowe, bardziej mnie pochłonęły.
Wracając do filmu Gambit Królowej i do pani życiorysu, podobieństw jest no, dość sporo. Zaczęłyście obydwie wcześniej, czy zaczęłyście, to postać fikcyjna cały czas, trzymajmy się tego, że jednak Beth Harmony to jest wytwór wyobraźni, natomiast tutaj mamy do czynienia z realną postacią, czyli panią Natalią. Znalazła pani warcaby, trochę pani grała z dziadkiem, z tatą, nuda też powodowała, że pani się zainteresowała warcabami. Jak to się zaczęło?
Tak, wszystko się zgadza. Zaczęłam, jeszcze wtedy miałam 7,5 roku bodajże. Było tak, że pewnie dostałam na jakiś prezent warcaby i było tak, że grywałam z dziadkiem i tatą bardzo często w domu. No, to były czasy, gdzie jeszcze nie było smartfonów, komputerów i tak dalej. Dopiero zaczęły się pojawiać pierwsze, więc gry planszowe wtedy były główną rozrywką. I pamiętam, że właśnie chyba dziadek mnie zaraził najpierw do gry i jak wracałam ze szkoły, pierwsze co robiłam, rzucałam plecak i szukałam warcabów i zasiadałam do partyjki z dziadkiem, czy też właśnie z tatą i tak w sumie się narodziła pasja.
Szybko pani ograła dziadka i tatę, czy dużo trzeba było ćwiczyć?
Myślę, że potrzebowałam około 2 lat, bo wiadomo, 7,5 roku to jeszcze małe dziecko, ale jak miałam około 10 lat, to zdarzyło mi się pierwszy raz ograć tatę i wtedy wiedzieliśmy, że coś zaczyna się dziać.
No tak, ale potem pierwsze sukcesy na tych szczeblach, najpierw najniższych, potem coraz wyższych, przyszły dość szybko.
Tak, pierwszy międzynarodowy medal jako mała dziewczynka zdobyłam właśnie w wieku 10 lat. Byłam trzecia na Mistrzostwach Europy w grze błyskawicznej, więc to był już taki fajny pierwszy bodziec do tego, żeby kontynuować. No i potem praktycznie miałam co roku mnóstwo medali najpierw krajowych, a z czasem przychodziły właśnie też te międzynarodowe.
Czy jakoś równolegle grała pani też w szachy, czy szachy jednak to nie jest jakaś
nie.
ulubiona rozgrywka? Grywka dla pani.
To znaczy, teraz oczywiście patrzę też na szachy z ciekawością, podziwem i tak dalej i też czasem próbuję grać, ale będąc małą dziewczynką nawet o tym nie myślałam, bo myślę, że jak ktoś zaczyna karierę z koszykówką, nie myśli, czy może powinien grać w siatkówkę i u mnie było bardzo podobnie, więc nawet nie myślałam o tym dopiero jak dorosłam, że tak powiem, zaczęłam się interesować, ale oczywiście no, nie było na to czasu, bo nawet nie miałam powiedzmy czasu grać w tę drugą dyscyplinę, czyli warcaby 64 polowe, musiałam wszystko postawić na jedną kartę, więc skupiając się na stupolowych, nawet nie myślałam o szachach.
Czy pani miała trenera i czy teraz też jest jakaś osoba, która panią uczy, czy może jest sparring partner? Jak to wygląda?
Na początku miałam takich trenerów praktycznie dorywczych, nie miałam stałego trenera, więc można powiedzieć, że po części też byłam samouczkiem, byłam zawsze ambitnym dzieckiem, nie lubiłam przegrywać, więc sama też trenowałam, ale od 2015 współpracuję z trenerem z Białorusi do tej pory i w sumie świetnie się zgrywamy, bo ja jestem raczej taka temperamentem, a on właśnie bardzo spokojny, więc gasi troszkę ten temperament i wie, jak ustawiać moją grę, mój styl i świetnie się rozumiemy, dlatego myślę, że teraz dalsze działanie bez trenera byłoby nawet niemożliwe.
W Gambicie Królowej widzimy, jak główna bohaterka kupuje za pierwsze zarobione pieniądze książki, potem tych książek jest coraz więcej i szkoli się. Jak to jest w Pani przypadku? Czy też jest bogata literatura fachowa i czy Pani z niej korzysta?
Tak, w Warcabach jest bardzo podobnie. Mamy mnóstwo książek warcabowych, mamy oczywiście teraz programy komputerowe, więc jest z czego korzystać. Ja też bardzo dużo trenuję z literaturą, ale w Warcabach jest troszkę inaczej i całe szczęście, to co właśnie może mnie trzyma bardziej przy Warcabach, nie musimy się uczyć na pamięć. Więc to troszkę wpływa na pewno na plus, bo ja nigdy nie lubiłam uczyć się rzeczy na pamięć, a bardziej je rozumieć, czy też tworzyć w swojej głowie i właśnie Warcaby mi na to pozwalały, więc... Ale tak, oczywiście trening z książkami jest też nieodzowny i jakby w każdym tygodniu coś robię z książek.
Czy to jest sposób na życie? Czy jest Pani zawodową warcabistką? Mówiąc krótko, czy Pani z tego żyje? Czy to jest pasja? Dzieje się to gdzieś obok normalnego życia zawodowego?
Na początku oczywiście, jak jeszcze byłam w liceum i młodsza, to była to pasja. Idąc na studia zaczęło się pomału przeradzać w zawód, można powiedzieć, bo miałam stypendium ministra. Byłam w gronie jednych z najlepszych sportowców w Polsce. Aż praktycznie do grudnia 2020 roku, bo jednak pandemia dała troszkę w kość. Wszystkie turnieje w 2020 były odwołane, przełożone i tak dalej, a głównie żyłam z nagród, więc tutaj ciężko było zostać, że tak powiem, w grze. Ale oczywiście, od grudnia jestem analityczką, więc w sumie też praca zgodna z moim wcześniejszym zawodem, ale oczywiście nie ma czegoś takiego, że przestałam grać w warcaby, robię to po pracy, cały czas trenuję i jakby nie powiedziałam stop i nie powiem.
Czyli w przyszłości może być tak, że skupi się Pani wyłącznie na warcabach?
Może tak być, że zobaczymy, jak sytuacja covidowa się rozwinie. Mam nadzieję, że się skończy, bo już wszyscy mamy tego dosyć, ale tyle osiągnęłam, że na pewno szkoda by mi było powiedzieć stop.
Pani Natalio, jak będzie wyglądał ten mecz o Mistrzostwo Świata z Tamarą Tanzy-Kurzyną? Przypomnę, że on pod koniec kwietnia. Mamy pandemię. Czy to będzie jakiś wirtualny mecz?
Nie. Mecz jest oczywiście na żywo, nie wirtualnie. Będziemy grały w Warszawie, w bardzo fajnym hotelu w centrum. No będziemy miały po prostu dużą salę dla siebie. Będziemy tylko my i sędzia. Nie wiem, jak będzie wyglądała właśnie sytuacja pandemiczna. Czy będą mogli widzowie również wejść z daleka, popatrzeć, jak gramy. Na pewno będzie transmisja live, więc wszystko będzie dostępne w internecie z komentarzem. Sam mecz będzie trwał od 23 kwietnia aż do 3 maja, więc jest to aż 10 dni. Pewnie dla niektórych może to być duże zdziwienie, że w Warcaby aż tyle dni gramy, ale faktycznie będziemy grały aż 9 rund, z czego każda runda to może być nawet 5 godzin, plus jeszcze jakieś ewentualne dogrywki. Już nie będę tutaj w szczegóły wchodziła, ale faktycznie sam mecz będzie trwał bardzo długo, aż do 3 maja będziemy musieli czekać na ostateczne wyniki.
No zastanawiam się, jaki jest upływ kalorii po takich rundach, bo wydawać
właśnie
by się mogło,
tak,
że to praca
właśnie
siedząca,
tak,
a tymczasem wysiłek ogromny. Po pierwsze intelektualny, bo tak jak powiedziałyśmy na początku, jest to sztuka również, a może przede wszystkim, ale też fizyczny.
Tak, właśnie wydaje się wszystkim, że jest to tylko i wyłącznie sport siedzący, więc jakby nic się nie pali, ale jest już udowodnione, że podczas jednej partii, badano bodajże partii 3-godzinnej, potrafimy spalić nawet 300-400 kalorii siedząc, a jeżeli gramy jeszcze dłużej, te 5 godzin, to faktycznie ja się wspomagam też czasem jakąś czekoladką gorzką, kawą i tak dalej, bo jest to ważne uzupełnianie jednak kalorii podczas partii również.
Czy jakaś dieta w przypadku warcabów też jest wskazana, czy tutaj można się odżywiać po prostu dowolnie?
No myślę, że to wiadomo, zależy od człowieka, ale akurat znam siebie i w moim przypadku zdrowe odżywianie stawiam na pierwszym miejscu, zdrowy tryb życia. Również staram się jakiś minimalny sport chociażby uprawiać. No teraz jest ciężej, wiadomo, ale jest to bardzo ważne, bo jeżeli No tak podam prosty przykład. Jeżeli powiedzmy za dużo zjem na śniadanie i za chwilę mam siedzieć 5 godzin przy partii i zagrać z czystym umysłem dobrze partię, to będzie ciężko, bo będę skupiona na tym nieszczęsnym brzuchu, a nie na tym, co potrzeba, więc jest to bardzo, bardzo ważne.
Myślę też, że używki trzeba odstawić. Tak jak pani powiedziała, czysty umysł to jest podstawa w tej grze.
Zdecydowanie.
Czy pani robi sobie jakieś takie małe nagrody po takim wysiłku właśnie, po rozgrywaniu partii warcabów? Jakaś kolacja potem specjalna?
Tak, tak. To znaczy tutaj na pewno na sam koniec będzie bankiet, przyjęcie i tak dalej. Oczywiście w trakcie turnieju nie robię takich rzeczy. Dopóki turniej się nie skończy, raczej ani nie świętuję, ani nawet za pojedyncze dwa punkty nie daję sobie nagród. Oczywiście cieszę się w środku, ale ja mam tak, że wolę zapeszać niż, no po prostu nie lubię się cieszyć przed faktem, więc ja czekam do samego końca i wtedy już czas na nagrody.
No lekko przesądna, tak?
No tak.
A sama przeciwniczka, groźna bardzo, Tamara Tanzy-Kurzyna?
Obecnie numer 1 na liście rankingowej świata kobiet, ja jestem numer 2, no i też 6-krotna mistrzyni świata, ja jestem 2-krotną mistrzynią świata, ale lubię wyzwania. Poprzednia moja przeciwniczka to 16-krotna mistrzyni świata i udało się wygrać, więc jestem dobrze nastawiona i mam nadzieję, że jej tytuły mnie tutaj nie przerażą, a jednak moja praca nie pójdzie na marne.
Ta 16-krotna mistrzyni świata to Zoja Gołubiewa.
Zgadza
tak?
się, Zoja Gołubiewa, tak.
No także wszystko przed panią, myślę, że z...
No, jeszcze troszkę, tak.
Jeszcze troszkę. Bardzo żartobliwie pani się określa Messim warcabów. Spodobało mi się to określenie. To znaczy, że pani lubi piłkę nożną? Czy jest pani po prostu tak dobra jak Messi?
No wiadomo, tutaj było żartobliwe. Chciałam się, chyba nawet poproszono mnie w jakiejś wywiadzie, żeby się porównać, ale jestem też fanką FC Barcelony, więc tutaj Messi nie bez przypadku. No i myślę, że to może ten wywiad był właśnie poprowadzony albo po moim Mistrzostwie Świata, albo po tym, jak zostałam najlepszym mężczyzną w Polsce. Więc wtedy na pewno byłam szczęśliwa, że dokonałam takich rzeczy, no i pozwoliłam sobie na takie porównanie. Oczywiście nie jest tak na co dzień, raczej staram się być skromna i no.
Ale absolutnie nie musi być pani skromna. Tytuły mówią za panią, za pani osiągnięcia. Trzymamy kciuki, być może będzie kiedyś serial Gambit Królowej po polsku.
O, bardzo bym chciała.
Pani Natalio, wszystkiego dobrego. Zobaczymy, jak będzie w Warszawie. Pod koniec kwietnia rozpoczyna pani pojedynek o tytuł Mistrzyni Świata. I być może będzie to pretekst do kolejnego naszego spotkania.
Mam nadzieję.
O warcabach, sztuce i sporcie jednocześnie rozmawiałam z Natalią Sadowską. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Julii Chorodeckiej dziękuję za zrealizowanie audycji. Iwona Dębska, dobrej nocy życzę. Słyszymy się za tydzień.
Zakręceni wokół sztuki.